Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Witam Państwa bardzo serdecznie na 34. sesji Rady Gminy. Witam serdecznie Panią Wójt, witam serdecznie zaproszonych gości na dzisiejszą sesję w osobach Pani Kierownik Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku, Pani Renata Sulińska-Bogusz. Witam bardzo serdecznie. Witam również doradcę do spraw rozwoju pana Sławomira Grabowskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie państwa sołtysów. Witam państwa radnych. Stwierdzam, że na dzisiejszym posiedzeniu jest 13 radnych, a więc mamy kworum. O, jest 14 radny, a więc mamy kworum. Podjęte przez nas dzisiaj uchwały są prawomocne. W związku z tym otwieram obrady 34. sesji Rady Gminy Sadlinki zarządzonej na dzień 24 stycznia 2017 roku. Pozwólcie Państwo, że przeczytam porządek naszego posiedzenia. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt drugi, wystąpienie dyrektora oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku. Punkt trzeci, interpelacje, zapytania radnych. Punkt czwarty, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sadlinki na okres 3 lat. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiących własność gminy na okres 1 roku. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla bezdomnych, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sadlinki, a realizujących zadania własnej gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnych, które ostatnie zamieszkanie, miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sadlinki. Punkt 10. Przyjęcie protokołu obrad 33. sesji Rady Gminy. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Punkt 12. Wolne wnioski. Punkt 13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. W związku z tym, że wpłynął wniosek pani wójt o wykreślenie punktu 8, czy ewentualnie pani wójt dwa słowa w tym temacie? To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie do 1 roku.
Chyba wszyscy byliśmy, nie wiem, w każdym razie to był błąd, że ta uchwała w ogóle weszła, bo jest do 1 roku. Jak Państwo wiecie, do 1 roku bez uchwały Rady Gminy wydzierżawiamy, a wniosek jest na wydzierżawienie do 1 roku, więc dlatego ją skreślamy. Nie wiem, dlaczego był podpis mecenasa, wszyscy to robili. Ja sama i sami jesteśmy, tych wiemy, że do 1 roku po prostu nie ogłasza się, nie trzeba podejmować uchwały. W każdym razie na komisję było tak, żebyśmy ją mówili, wiecie Państwo, że ona będzie wydzierżawiona, ta działka na 1 rok. Ona była, oczywiście jest ogłoszona, już była wywieszona na wykazie działek, ale podejmowanie uchwały jest tu niekonieczne. Także z tego powodu wykreślamy i przepraszam bardzo, bo to...
Nie ma sprawy, dziękuję bardzo. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za usunięciem punktu 8 z naszego posiedzenia? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że punkt 8 został z dzisiejszego posiedzenia usunięty. Czy ewentualnie jakieś pytania, uwagi co do reszty proponowanego naszego porządku naszego posiedzenia? Ale czy są jakieś uwagi? Pan radny nie ma. Dobrze, nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia 34. sesji Rady Gminy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że porządek został zatwierdzony. Punkt pierwszy mamy za sobą. Punkt drugi to wystąpienie dyrektora oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku. Bardzo proszę panią kierownik, pana doradcę o wystąpienie. Bardzo proszę.
Bardzo przepraszam, nie mogła ze względu na obowiązki służbowe przyjechać na spotkanie z Państwem, ale przesłała mnie. Jestem kierownikiem działu rozwoju i obsługi klienta. Przyjechałam z panem Sławomirem Grabowskim, doradcą do spraw rozwoju. W moich kompetencjach, w moich obowiązkach służbowych jest właśnie analizowanie możliwości rozbudowy sieci gazowej. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą radę. Proszę potraktować to nasze wystąpienie jako wystąpienie informacyjne. Wolałabym z lepszymi informacjami przyjechać do Państwa niż z takimi, z którymi przyjechałam. Pani Wójt zaszczyciła nas swoją obecnością w zeszłym roku. Podkreślała walory gminy i aspekt budowy sieci gazowej jako ważny element, na który Państwo oczekujecie. Ja w gwoli takiej informacyjnej w pierwszym slajdzie przedstawię, kim w ogóle jest Polska Spółka Gazownictwa. Jesteśmy narodowym operatorem systemu gazowego w Polsce. Działamy na terenie całego naszego kraju. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku jest jednym z 17 oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa. Obszarem obejmuje część województwa pomorskiego. Mamy w swoim obszarze działania 95 gmin. Procent gazyfikacji gmin na terenie działania naszego oddziału to jest niecałe 50%. Także staramy się, żeby ta procentowość gazyfikacji gmin się zmieniła. Państwo wiecie, w Państwa gminie, w gminie Sadlinki nie ma sieci gazowej. Sieć gazowa w gminie nie jest położona. W zeszłym roku zwróciliśmy się do wszystkich władz gminnych na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim o to, że mamy nową technologię w oparciu o skroplony gaz ziemny, który nie wymaga budowy długich odcinków sieci gazowych. I to jest szansa dla niektórych gmin, które są bardzo daleko oddalone od sieci gazowych, gdzie budowa sieci gazowych jest droższa niż wybudowanie stacji LNG. I takie gminy miały możliwość przystąpienia do takich planów aktualizacyjnych, planów rozbudowy. Państwa gmina zgłosiła się i taki list intencyjny z nami podpisała. Pokłosiem tego listu jest przedstawienie właśnie analizy, jaką wykonaliśmy w ramach prac koncepcyjnych i analitycznych dotyczących budowy sieci gazowej. Jeżeli chodzi o gazyfikację, o tym mówiłam, że na terenie działania oddziału w Gdańsku niecałe 50% gmin jest gazyfikowanych. Wiele gmin nie możemy zgazyfikować ze względu na brak efektywności ekonomicznej. Powiem o tym za chwilę, co to znaczy dla nas jako dla przedsiębiorstwa i dla wszystkich użytkowników sieci. Mamy kilka projektów, które zgłosiliśmy w perspektywie unijnej do 2020 roku. To są takie gminy jasno żółtym kolorem zaznaczone. Czyli tutaj najbliżej Państwa jest gmina Skurcz i gmina Smętowo, którą w ramach projektu unijnego chcemy zdobyć pieniądze na dofinansowanie unijne do budowy sieci. Czyli także tutaj gmina Skurcz, gmina Smętowo są pozbawione gazu sieciowego. Nasze projekty są projektami oczekującymi. Nie mamy gwarancji uzyskania w perspektywie do 2020 roku dofinansowania unijnego na tych projektach. Już nie mówię o dalszych losach gmin, czyli nazywamy je tak, jak tutaj na mapie widać białe plamy. Wykonaliśmy analizę, pokazuję Państwa gminę Sadlinki w bezpośrednim otoczeniu gminy Kwidzyn. I słusznie tutaj pani wójt do nas się zwracała, że do granicy gminy Sadlinki sieć gazowa już istnieje, natomiast w państwa gminie takiej sieci gazowej nie ma. Analizowaliśmy możliwość rozbudowy sieci w dwóch kierunkach. Tak jak państwo widzą, w kontekście naszej istniejącej sieci znajdują się w tej chwili tak w miejscowości Grabówko, więc kawałek do przejścia do Grabowa i miejscowości Kwidzyn. I z tych dwóch linii patrzyliśmy na możliwość budowy sieci do państwa gminy, czyli tutaj wzdłuż Wisły i tutaj wzdłuż drogi krajowej do miejscowości Sadlinki jako największej miejscowości w państwa gminie. Wspomniałam o czymś takim jak warunki ekonomiczne. Przedsiębiorstwo gazownicze, buduje sieci nie pod kątem takim, gdzie by chciało, tylko gdzie potencjał odbioru gazu pozwala na zwrot z inwestycji. My nie sprzedajemy gazu, jesteśmy przedsiębiorstwem infrastrukturalnym. Tak porównam nas do energii elektrycznej. Też z kim innym się zawiera umowę o przyłączenie do sieci, a z kim innym zawiera się umowę handlową. My jesteśmy tym przedsiębiorstwem, które buduje sieci, tak jak firma energetyczna, która buduje sieci energetyczne. Natomiast inaczej niż u nich, u nas jest wskazane, że dana inwestycja musi się zamknąć w okresie zwrotu żywotności danej sieci. Sieć traktujemy jako jej żywotność, czyli amortyzację w ciągu 20 lat, czyli budowa sieci gazowej powinna się zwrócić w okresie lat 20 przy stopie dyskonta wskazanej przez regulatora. Nasze taryfy i nasza działalność jest regulowana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stąd stawki nie są stawkami rynkowymi, tylko stawkami regulowanymi i zatwierdzanymi przez prezesa URE. Inaczej niż stawki handlowe związane z zakupem paliwa gazowego. W rachunkach za gaz nasz udział to jest około 30 groszy od 1 metra sześciennego gazu, czyli to jest mniej niż 1/6 kosztów. Stąd możliwość osiągnięcia zwrotu z inwestycji jest dla inwestycji takich sieciowych bardzo wysoka. Przykładowo powiem, że budowa metra gazociągu razem z pozwoleniem na budowę to przekracza koszt około 200 zł. I teraz, jeżeli chodzi o państwa gminę i o tą koncepcję, którą rozważaliśmy teoretycznie, no z przykrością informuję, że ani jedna, ani druga nitka gazowa nie ma efektywności ekonomicznej. Czyli nie możemy podjąć decyzji o budowie sieci gazowej w państwa gminie, ponieważ potencjał odbioru gazu w tej gminie jest zbyt mały. Niestety nie mają państwo przedsiębiorcy, który by miał takie zapotrzebowanie, które by zagwarantowało gazyfikację gminy. Przykładowo powiem, jakie to są przykłady, że szanse na gazyfikację na przykład ma gmina Skurcz, ponieważ ma firmę Iglotex, która zużywać będzie już niedługo takiej ilości gazu, ponieważ zainwestowała w budowę kogeneracji i będzie produkowała chłód, energię cieplną i energię elektryczną. I te potrzeby są tak duże, że pozwoli to zgazyfikować nie tylko Skurcz, ale miejscowości i Bobowo, takie po drodze. Natomiast gmina Smętowo niestety już wymaga wsparcia unijnego. Ta efektywność zamyka się na Skurczu. Brak takiej, my to nazywamy lokomotywy, czyli brak takiego przedsiębiorcy na państwa terenie powoduje, że przyjęty potencjał to jest potencjał wynikający z istniejących budynków, podziału działek, obiektów użyteczności publicznej. Jeżeli chodzi o analizę, braliśmy także oczywiście główną miejscowość Sadlinki. To jest nasza koncepcja, którą wzięliśmy pod uwagę. Czerwona linia to jest główny gazociąg dystrybucyjny, zielone linie to jest, jak państwo widzą, średnica, dużo mniejsza, to są gazociągi rozprowadzające. Taką koncepcję analizowaliśmy pod kątem efektywności ekonomicznej. Jeszcze wrócę na chwilkę do tematu poprzedniego, czyli poprzedniej linii. Proszę zwrócić uwagę na sieć gazową, tą zieloną w Kwidzynie. Ta czerwona linia to jest linia, którą musielibyśmy wybudować, żeby móc gazyfikować miejscowość Grabowo. To jest ponad 1,5 km. Z tego względu, że mimo faktu, że istnieje sieć gazowa już tutaj, to jej średnica jest niewystarczająca. To jest najmniejsza średnica gazociągów DN63. Musimy się cofnąć do DN90, ponieważ spadki ciśnień na odcinku 1,5 km, bo taki odcinek są na tyle duże, że po prostu tam nie byłoby ciśnienia ze względów technicznych. Czyli koszt 1,5 km jest na tyle duży, że to te budynki czy podziały w miejscowości Grabowo są niewystarczające do zapewnienia efektywności ekonomicznej. I teraz tak, żeby wskazać, jak to wyglądało, to żeby nie było, że przyjechaliśmy i tylko ja mówię, to tą część techniczną oddam koledze, panu Sławkowi. On omówi, jaka koncepcja była w miejscowości Sadlinki, jak wygląda efektywność ekonomiczna i potem odpowiemy na państwa pytania.
Jak widać, tutaj były brane pod uwagę dwa warianty. Jeden liniowo, czyli sieć dystrybucyjna, w tym przypadku z Kwidzyna, tak jak pani kierownik pokazywała. Drugi przypadek to jest LNG, czyli zlokalizowane dużo bliżej Sadlinek. Zakres rzeczowy, jaki jest pokazany, tak naprawdę tutaj punktem, no jak się Sadlinki zaczynają, to jest miejsce takiego rozwieńczenia, gdzie się tutaj pokrywa LNG. Jest i 3,3 km 110 i 10 km ponad 60 trójki. Wzięto pod uwagę. Proszę zobaczyć, jak dużą liczbę potencjalnych odbiorców, bo to jest w taryfie W36, czyli powiedzmy taki domek jednorodzinny na poziomie praktycznie 190 sztuk, czyli 190 odbiorców i 5 odbiorców taryfy grupy właściwie W5, czyli są coś odbiorcy przemysłowi, typu jakiś nawet, nie wiem, zakład, czyli już jest dużo większe zużycie gazu. Nakłady na budowę sieci, co też wykazano w tej tabelce, to jest dla sieci liniowej ponad 2,5 miliona, dla LNG prawie 3,5 i braki, jakie są, co za chwilę pokażę i będę się też oczywiście odnosił, to jest ponad 1,5 miliona przy liniowej sieci i przy LNG 2,5 miliona i teraz tak, tu są te dwa warianty z dokładnym opisem, tak naprawdę tego nie widać, samych ile wytrzymują same gazociągi. Dla wariantu może zaczniemy pierwszego liniowego, same gazociągi, żeby pokazać, sama dokumentacja to jest rząd wielkości 140 tysięcy przy budowie na poziomie 1,8 miliona, co daje łącznie 1,9 miliona. To są wartości, które są przy obecnym rozwoju w ogóle w całym pomorskim, nawet jak się patrzy na drogi, gdzie wszystko bardzo mocno drożeje. Panowie Państwa, wiecie, nawet sama droga, to co zakładaliście pewnie, teraz byście chcieli coś robić znacząco, wzrastają koszta. Nawet drogi, tak samo wszystko wzrasta. Sieć gazowa, samobudowanie też wzrasta. Drogi wzrastają, po prostu budownictwo się w jakiś sposób rozwija. Przecież nie gwarantuje tak naprawdę, że jakbyśmy teraz nawet zrobili postępowanie przetargowe, że się zmieścimy nawet z tą kwotą, bo może się okazać, że wykonawcy wyskoczą, kolokwialnie wyskoczą, wystąpił z ofertą, która będzie tak dużo droższa niż ta nasza, obliczona, tutaj tak ma jakiś tam minimalny zapas na podstawie tych naszych wycen. Mówię, gazociągi, tak jak mówię, 9 miliona, same przyłącza, to też jest rzędu 0,5 miliona i przy już takim, przy tym przypadku, czy przy wariancie liniowym, tak jak mówiłem, brakuje 1,650 mln, żeby się inwestycja spięła, żeby stała się po prostu opłacalna. Na zero, żeby wyszło. Tak naprawdę. Przy wariancie CNG to jest jeszcze więcej, przepraszam, jeszcze więcej, bo tu dochodzi stacja gazowa, która kosztuje tak naprawdę 1,5 miliona. I tam ten sieć, czyli różnica tak naprawdę 166,3 km, która wynosi 63 sieci, nie ma pojęcia. Nie ma pojęcia. A LNG, wchodzi stacja podtrzymana, i tak pokazuje, że jest różnica na poziomie 900 tysięcy na korzyść LNG. Czyli jak widać, w tym przypadku potencjał jest niewystarczający do tego nawet, żeby LNG sprawiło się, bo ile nie są tak, nie wiadomo jak długie zakresy rzeczowe, czyli długie gazociągi, o tyle potencjał nawet wzięty jest niewystarczający. Po prostu, tak jak mówiła pani kierownik, lokomotywy czy jakiegoś dużego przedsiębiorstwa, które by na tyle podniosło opłacalność, żebyśmy mogli to budować. I tak jak tu jest takie podsumowanie, tak naprawdę, że przyłączenie, do sieci gazowej to tak naprawdę musi zaistnieć pozytywny wynik oceny efektywności, czyli ekonomii. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem, tylko jak wodociągi, które muszą tak naprawdę dostarczyć wszędzie medium, tylko u nas musi po prostu inwestycja się zwracać. I tak jak to są te główne trzy czynniki. Wielkość nakładów koniecznych na rozbudowę sieci, czyli trzeba to uwzględnić. Przyrost wolumenu, czyli to, czego tak naprawdę u Państwa brakuje, bo po prostu za mało jest odbiorców, albo za mało dużych odbiorców. I co ostatnimi czasy już wyszło po prostu, takie przypadki jest to, że z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym były przypadki, gdzie zmniejszenie tych opłat na tyle poprawiało efektywność ekonomiczną, że inwestycja się zwracała. Ale to jeszcze są bezpośrednie rozmowy z wójtem, tudzież z innymi osobami władnymi w gminie czy w mieście. Czy albo się po prostu zmniejszy opłatę za umieszczenie, albo zdarza się, chyba jest jeden przypadek w województwie pomorskim, że całkowicie odstąpiono od corocznych opłat za umieszczenie właśnie do domu. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę ewentualnie o pytania.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Brana było pod uwagę możliwość częściowej odpłatności przez konsumenta.
Nie ma takiej możliwości z względem prawnym. Odpłatności przez konsumentów.
Przepraszam, pani kierownik, czy może pani do mikrofonu?
Z tego względu, że podlegamy restrykcjom prawa energetycznego. I tak naprawdę moglibyśmy, jedyną rzecz to jest wsparcie finansowe do projektu, które możemy uzyskać albo przez pomoc publiczno-prawną, albo przez wsparcie unijne, tudzież przejście procesu administracyjnego, ale ja pracuję już 15 lat i ani razu jeszcze takiego procesu nie przeszliśmy, a mianowicie poprzez odmowę wydania warunków przyłączenia, określenie deficytu, czyli ten deficyt musiałby być pokryty przez przyszłych użytkowników sieci. Tutaj najmniejsza wartość deficytu przy rozbudowie to jest ponad 1,5 miliona, 1,6 milion. Potencjał jest określony na 180 odbiorców. No to wystarczy to podzielić, to zobaczcie Państwo, jakie to są kwoty. Żeby nie zostawiać tak Państwa bez jakiejkolwiek, że tak powiem, światełka w tunelu, jeżeli będą dalsze możliwości skorzystania z funduszy unijnych. Niestety na sieć gazową jest tylko jeden projekt, to jest POIŚ oś 7, w której mamy już kilka projektów. Jeżeli to będzie kontynuowane, to będziemy brali pod uwagę Państwa gminę do wsparcia unijnego. W tej chwili powiem nawet, że nasze 10 projektów jest tylko w fazie projektowej. Nie mamy zobowiązań umownych w ten sposób, żeby móc przyłączyć się do sieci gazowej.
No i tu jeszcze chciałem podkreślić, że jesteśmy gminą rozwijającą się, tak, że w przyszłości na pewno będzie tych mieszkańców w naszej gminie przybywać i wydaje mi się, że ta inwestycja w okresie tych 20 lat, jak tutaj Państwo kalkulacje przeprowadzali, no myślę, że w ciągu tych 20 lat na pewno się dużo tutaj zmieni.
No ja powiem tak, my nie odkładamy żadnych analiz na tak długi czas. Mniej więcej plany rozwoju przedsiębiorstwa gazowniczego zatwierdzane przez nasz zarząd i przez prezesa URE są planami 5-letnimi. Więc co każde 5 lat przeglądamy każdą naszą gminę pod względem tego, co się zmieniło, jaki jest potencjał. Oczywiście to wynika z przyrostu odbiorców. Jeżeli będziecie mieli Państwo możliwość usytuowania jakiegoś przedsiębiorcy, który pobierałby paliwo, miałby wolę podbierania paliwa gazowego, to oczywiście do takiej zmiany planu przystępujemy natychmiast, nie? Czyli robimy ad hoc pod jego potrzeby analizę ekonomiczną. Jeżeli ta analiza wychodzi pozytywnie, od razu rozszerzamy to na miejscowość. Czyli jeżeli chociaż jest troszeczkę zapasu zwrotu z inwestycji na przedsiębiorcę, to budujemy więcej.
Rozumiem. Bardzo proszę, pan radny Tadajewski.
Jakie mam pytanie? To w tym momencie, w którym regionie w naszym województwie macie inwestycje tak, że możecie robić to od ręki, macie opłacalność? W którym to regionie w naszym województwie takie są rejony, gdzie naprawdę pracujecie i macie tyle zamówień, że możemy to wykonać dla was korzystnie, powiedzmy?
Regulator nam to wyraźnie określił, że tam, gdzie nie mamy robić analiz, to jest istnieje sieć gazowa i budujemy przyłączenie dłuższe niż 30 metrów. to tam takie rzeczy robimy bez analizy i od ręki. Natomiast reszta wymaga analizy efektywności ekonomicznej.
Mi chodzi o takie globalne podejście do jakiegoś obszaru, od jakiegoś tam terenu. Nie tam chodzi o prywatne czy podłącza, tylko chodzi o to, w którym regionie w naszym województwie jest nasilenie tych inwestycji gazowych, no jak pani mówi, opłacalnych.
Nie ma globalnego podejścia. Musimy na każdy wydany metr na gazociąg zrobić analizę efektywności. Analizę efektywności nie robi się, jeżeli istnieje sieć i budujemy przyłącze nie dłuższe niż 30 metrów. Czyli po prostu można powiedzieć tak, tam gdzie jest sieć, tam jej rozbudowa jest możliwa. Tam gdzie nie ma sieci, musi być efektywność ekonomiczna spełniona.
Dziękuję. Mam takie pytanie. Czy ewentualnie w poprzednim rozdaniu unijnym były środki na taki rozwój sieci gazowych na terenie tutaj naszego województwa? Czy to były duże środki?
Ja powiem, jakie są w tej chwili środki. W tej chwili środki na teren całego kraju na oś siódmą dedykowaną do rozbudowy sieci energetycznych, czyli sieci przesyłowych, gazowych i energetycznych i sieci dystrybucyjnych gazowych i energetycznych, to jest 500 000 000 zł, 500 milionów. Zgłoszonych potrzeb jest na około 7 miliardów.
Bardzo proszę, pani wójt.
Panie kierownik, ja chciałabym, bo myśmy rozmawiali dosyć długo, zresztą do spółki co jakiś czas jeżdżę i rozmowy trwają i od lat. Zawsze wychodziłam naprzeciw, jeżeli chodzi o gaz. Jak zostałam wójtem, tak naprawdę przy tym gazie chodzę i była taka możliwość, nie wiem, czy myśmy akurat wspomniałam w rozmowie, że chyba tak, że w 2014 roku byliśmy nawet w planie państwa spółki, że gmina Sadinki będzie objęta prawdopodobnie gazyfikacją. Mówimy głównie o Sadinkach z tego względu, że tutaj jest największa liczba mieszkańców, były zbierane deklaracje, były kilka spotkań było z mieszkańcami i chciałam spotkać i powiedzieć, bo często mieszkańcy wracają do tego, proszę powiedzieć, co takiego się zmieniło, czy ta weryfikacja właśnie tych planów pięcioletnich jakby wykluczyła naszą gminę z tego. I drugie pytanie, gmina Ryjewo. Czasami się zdarza tak, o którym tu pani kierownik nie wspomniała, że gminy, które nie są planowane do zgazyfikowania, w pewnym momencie pojawiają się na mapie z tego względu, że akurat gdzieś sieć jest prowadzona, która też państwo prowadzicie jakąś politykę strategiczną, tak, i pewne sieci muszą być te główne sieci budowane, rozbudowywane, a przy okazji gdzieś, gdzie przechodzi koło jakiejś miejscowości czy gminy z miejscowości jest szansa właśnie na rozwój i chyba Ryjewo taką szansę też chyba w najbliższym czasie otrzyma, prawda?
Już mówię, to jak to wygląda. Więc tak, zaczynając od pierwszego pytania, czyli planów rozwojowych. Tak jak pani wójt wspomniała, mamy plany pięcioletnie i w ramach planów pięcioletnich wskazujemy obszary, w których chcemy rozbudowywać sieć. Natomiast te plany pięcioletnie uszczegóławiają się w roczne plany inwestycyjne. I w ramach corocznego planu inwestycyjnego zobowiązani jesteśmy do wyznaczenia aktualnego poziomu analizy ekonomicznej pod kątem właśnie zwrotu i efektywności ekonomicznej. Nie ukrywam, nasza taryfa mniej więcej od 2 lat jest zamrożona. Nie ma wzrostu cen. Natomiast jest wzrost stawek za wykonanie gazociągów, wzrost cen za umieszczenie gazociągu w drogach. W związku z powyższym rośnie nakład, a mamy na tym samym poziomie przychód po drugiej stronie. To powoduje, że niektóre inwestycje, które były na granicy opłacalności, niestety przekraczają tą granicę opłacalności. Taka sytuacja była z państwa gminą. Zgłaszaliśmy w perspektywie do 2014 roku także gazyfikację wszystkich naszych gmin niezgazyfikowanych. Otrzymaliśmy tak naprawdę tylko 4 zadania, a mamy 95 gmin w tej chwili. Wtedy byliśmy też troszeczkę więksi, byliśmy oddziałem na 3 województwach, więc tych gmin niezgazyfikowanych było dużo więcej. poziom dofinansowania z POIŚ-u jest określony na maksimum między 65% wartości inwestycji. Są takie inwestycje, które niestety wymagają dofinansowania wyższego niż 65%, co wyklucza możliwość pozyskania. W tej chwili analiza wykonana w tym roku dla Państwa gminy wskazuje, że z dofinansowaniem ten procent jest taki, że można by było aplikować. Natomiast zdajecie sobie Państwo sprawę, że analiza przyznawania funduszy jest szersza. To znaczy tych gmin niezgazyfikowanych w Polsce jest bardzo dużo. Jest Ministerstwo Energetyki, które zarządza POIŚ-iem. Patrzy nie tylko pod kątem, ile dofinansuje, ale ilu mieszkańców skorzysta z danej sieci gazowej. I tutaj mamy znowu tą kwadraturę koła, czyli wracamy do liczby mieszkańców danej miejscowości. Powiem Państwu taki przykład, że z programu LNG, tej nowej technologii, tak naprawdę udało nam się tylko jedną gminę uzyskać efektywność ekonomiczną. Ona była oddalona od sieci gazowej ponad 30 kilometrów. Czyli budowa 30 kilometrów sieci gazowej dla mieszkańców Brus była niemożliwa. W ten sposób przy tej nowej technologii LNG postawienie stacji za 2 miliony powoduje, że mieszkańcy Brus mogą liczyć na sieć gazową. I drugie pytanie o miejscowość Ryjewo, a mianowicie ta miejscowość jest położona tak, że znajduje się między dwoma gazociągami, na których są spadki ciśnień. Połączenie techniczne, czyli nie połączenie pomagające gazyfikacji, tylko położenie techniczne tych dwóch gazociągów zapewnia stabilność dostaw w obszary Malborka, Elbląga i tutaj na południe. W ten sposób wskazaliśmy, że budowa gazociągu jest wymagana technicznie, a przy okazji możemy zgazyfikować miejscowość. Akurat tak się zdarza, że Państwa gmina jest położona przy gazociągu wysokiego ciśnienia, więc nie ma w Kwidzynie ani w Grudziądzu zagrożenia spadku ciśnień, które by ratowalibyśmy budową gazociągu spinki między tymi dwoma gazociągami. Nie? Tam jest wystarczająca ilość, bo są bardzo blisko wysokiego ciśnienia.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Lucyna Ramza-Dudek.
Wspomniał pan, że gmina może zyskać na efektywności takiej ekonomicznej poprzez odstąpienie od pobierania tych opłat za zajęcie pasa drogowego. Czy to jest jedyny, na przykład, bo tam były trzy warianty jakby wskazane. One muszą być łącznie jakby spójne, żeby po prostu ta analiza, czy tam ta ekonomiczna wartość zaistniała, czy po prostu na przykład jeżeli gmina faktycznie odstąpiłaby od tego, to też daje jakieś szanse?
Szybka kalkulacja, 10 kilometrów, ile Państwo macie zamieszczeń w pasie drogowym?
Ile Panie Wójcie?
Na pewno jak to będzie kwestia dofinansowania i będzie brakowało tylko trochę, to na pewno Państwu powiemy, że obniżenie tej stawki i grzecznie poprosimy o rozważenie przez Radę, obniżenie tej stawki może właśnie przechylić szale opłacalności projektu. Z takimi projektami nie czekamy i natychmiast je zgłaszamy. I mamy taki przykład gminy Chojnice. Gmina Chojnice odstąpiła nie tylko od opłat, ale od podatku dwuprocentowego, co spowodowało, że gmina mogła liczyć na budowę sieci gazowej około 10 lat temu.
Tylko wiadomo, każdą tu wariant się rozpatruje i żeby zachęcić ewentualnie inwestora do tego, tylko że zawsze jest dylemat, dlaczego tylko Chojnice. Ja chciałam tylko zaznaczyć, nie chcę tu dyskutować, dlatego że my musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli odstępujemy od pobierania jakiegoś podatku kosztem jednej miejscowości, to mogą inni powiedzieć, dlaczego tak podatek odstępujemy i tylko dla tej miejscowości ich jakby wspieramy, bo za te pieniądze można wybudować drogi, a dlaczego tylko w Sadlingach, a pozostałe miejscowości są tak samo, powinny być traktowane. I tu jest ten dylemat, dlatego jest tylko Chojnice, a nie może więcej, bo pewnie do zastanowienia to zawsze jest, ale jeżeli to jest na pograniczu, wiem, że my jesteśmy dosyć daleko od tej granicy, nie jesteśmy tutaj, jak rozmawiałyśmy i to, co pani kierownik przedstawiła, nie jesteśmy tutaj w tej sytuacji, że właściwie niewielka kwota przeważy tą szalę. W tym momencie muszę też takie dylematy zajmować, przynajmniej mnie by zajmowały, bo czy otrzymać te pieniądze, tak, i przeznaczyć je na rozwój na przykład dróg, czy zrezygnować dla jednej miejscowości. Jakby mieszkańcy są w całej gminie i ja muszę też dbać o innych mieszkańców. Więc to są takie dylematy. Oczywiście pytanie jest, bo można, tak, ale czy radni też tak by chętnie wszyscy z innych miejscowości podjęliby taką też uchwałę. Ale z drugiej strony oczywiście jest to jakieś rozwiązanie i gdyby takie zapytanie nasze było do nas, to na pewno byśmy mocno dyskutowali nad tym, to bezwzględnie.
Na pewno Państwa poinformuję. Jak tutaj pokazaliśmy, to nie jest w tej chwili problem. Jeżeli to by była kwestia właśnie tych opłat, wyraźnie bym to powiedziała i poddała pod rozważenie. Także proszę się nie martwić. Na razie takiego problemu nie ma, żebyście Państwo obniżali te opłaty.
Ja rozumiem. Mam jeszcze dwie takie, że tak powiem, takie pytania, może takie sugestie. To, co Pani Wójt powiedziała o obniżaniu podatków, to jak najbardziej. Tylko wiadomo, że jeśli mielibyśmy taką tę instalację gazową na terenie gminy, to wiadomo, że atrakcyjność tych działek, ewentualnie tutaj napływ tej potencjalnych inwestorów, tutaj mówię o tych domkach jednorodzinnych, to wiadomo, że by było o wiele, wiele lepsze. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, mam takie pytanie. Czy w obecnej chwili, to co mówi pan premier Morawiecki w ramach walki ze smogiem, są przewidziane jakieś projekty, czy ewentualnie możliwości, bo wiadomo, że tutaj gaz... bądź co bądź jest zaraz, że tak powiem, zaraz za prądem, z jednym z najczystszych źródeł energii i czy ewentualnie w ramach tych projektów przewidziane są jakieś, nie wiem, jakieś programy, jakieś inwestycje, które by w ramach tej walki ze smogiem, no, które by przemawiały tutaj za naszą gminą jednak, żeby ten gaz tutaj do nas w jakiś sposób doszedł.
Panie Przewodniczący, bardzo bym chciała naprawdę powiedzieć, że coś takiego jest. My jako przedsiębiorstwo korzystamy z naszej linii siódmej funduszy krajowych POIS-u. Są fundusze regionalne na tak zwane wyspy energetyczne. I ta wyspa energetyczna to jest właśnie LNG i budowa sieci gazowej. Ale w Państwa przypadku LNG jest jeszcze droższe niż budowa sieci gazowej. Więc jak najbardziej my chcieliśmy też właśnie znaleźć się w tym wskazaniu dofinansowania na wyspy energetyczne, czyli postawić niezależną stację LNG i móc dostarczać energię, czy to na potrzeby ogrzewania, produkcji prądu, czy czegokolwiek, właśnie tak wyspowo. No niestety pokazałam, wartość stacji jest wyższa niż budowa sieci gazowej do państwa, więc no z przykrością mówię, są inne programy, które już wspierają jakby przejście mieszkańców na paliwo ekologiczne, odejście od spalania paliw stałych, ale to są też programy, w których wykorzystują takie miejscowości jak sam Gdańsk czy Gdynia do tego, żeby domy, które są ogrzewane węglem, a jest dostępna sieć gazowa czy sieć ciepłownicza, przyłączyły się do istniejącej infrastruktury i wtedy wspomaganą tym programem jest dany mieszkaniec. U państwa nie ma do czego się przyłączyć, nie ma alternatywy pod tym kątem.
A ja mam takie jeszcze jedno pytanie. Czy metr sześcienny tego gazu normalnie, który idzie tam, gazu ziemnego, jest porównywalny do tego gazu LNG?
Już tłumaczę. LNG to jest tylko technologia. Stacja jest dowożony gaz płynny LNG. W postaci płynnej gaz ziemny jest 60 razy bardziej ściśliwy, natomiast on jest dostarczany jako gaz rozprężony, czyli ma te same parametry jak gaz sieciowy. Dla odbiorcy jest to samo. To jest forma gazowa, gaz jest nawłoniony, więc to nie ma znaczenia. O takich samych parametrach jest jak gaz sieciowy.
Rozumiem, tylko chodzi o mnie ewentualnie, bo kiedyś też tak samo były zbiorniki LPG i ten gaz o wiele, wiele był droższy niż normalnie gaz ziemny, porównywalnie metra sześciennego, jeden do drugiego, tak?
I to jest właśnie zaleta bycia na rynku regulowanym, ponieważ sprzedaż gazu po rozprężeniu jest objęta regulacją taryfową i zarówno my, jak i przedsiębiorstwa obrotu muszą mieć taryfy na te stawki i to nie jest zależne od właśnie tego, co się wlewa i za ile się wlewa.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pan pan radny Piskor?
Wiązać, no to po co to Świnoujście wtedy, że tam się ściąga ten gaz, a tutaj my nie mamy. To tak troszeczkę jest nie bardzo. Przecież można stamtąd ten gaz tu przywieźć i...
Można, jak najbardziej. No, jak najbardziej można przywieźć.
Jeżeli państwo tylko mówicie o budowaniu tych sieci, no to tak troszeczkę nie bardzo jest. Tu chodzi o pomysł, żebyśmy z tego mogli skorzystać.
To ja najpierw odpowiem panu, po co jest Świnoujście.
No.
Świnoujście jest po to, że udział gazu ze strony rosyjskiej w stosunku do tego, ile mamy własnego gazu, to jest 30-70%. Świnoujście zapewnia niezależność dostaw gazu od strony rosyjskiej. I w ten sposób nikt nie może dyktować cen, bo wie, że i tak kupimy, bo możemy kupować na rynkach światowych, bo gaz jest dostępny i nawet choćby tam jeden statek nie wpłynął, to zmienia polityczną rozmowę na temat zakupów gazu z gazociągu jamalskiego. Natomiast tego gazu jest na tyle dużo, że on jest wtłaczany do sieci gazowej, nawet nikt tego nie zauważył, bo już pół miliarda metrów sześciennych LNG, czyli pół miliarda metrów sześciennych gazu po rozprężeniu już zostało wtłoczone do sieci gazowej i bilans udziału tego przechyla się, że tak powiem, w stronę niezależności energetycznej państwa, bo co innego jest kupowanie na rynku światowym, a co innego bycie uzależnionym od jednego dostawcy, choćby to był piekarz.
Nie, to my wiem, to nie piekarz, a Putin sprzedaje.
No, Putin też sprzedaje.
A kupił od niego nasz premier, nie?
Twój.
Dobrze, już nie wchodźmy w takie tam dywagacje.
Ale nie, ja jeszcze chciałbym
dokończyć,
bo no to w Świnoujściu, a przecież nie można tego przywieźć bliżej, żebyśmy mogli my z tego korzystać.
To nie chodzi o bliskość dowozu, to chodzi o wartość infrastruktury, którą trzeba wybudować, czyli stacji gazowej i gazociągów, żeby pan mógł odkręcić kurek i włączyć sobie gaz. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, i tu zaznaczyłam, operator nie bierze pod uwagę cen gazu, tylko ceny infrastruktury. Ile nas kosztuje wybudowanie stacji gazowej i gazociągów?
No ale...
My zarabiamy na przesyle gazu, gdzie jego skład w cenie to jest 1/6. Także 30 groszy mniej więcej za metr sześcienny za usługę transportu bierzemy. A najdroższe to jest wybudować stacje i wybudować gazociągi. Kwestia tego, że to przywieźć, to się będzie zawsze opłacało. Natomiast, bo przyjedzie albo mniejszy samochód, albo większy samochód. Natomiast to jest kwestia tego, że żeby pan mógł otworzyć kurek i korzystać z gazu, to ktoś musi wybudować. Tak jak wybudować wodociąg musi ktoś. I to ileś kosztuje, tak samo sieć gazową, ktoś musi wybudować i oczekiwać zwrotu z efektywności.
No tak, ale to jak to ze Świnoujścia trzeba wprowadzić...
Świnoujście jest jednym z kierunków.
Tak jest.
No właśnie.
Dobrze, czy ewentualnie mam jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę tutaj pana radnego. Tylko sekundkę podam mikrofon, dobrze? Pana sołtysa. Tak.
Też Grabowa.
Dziękuję. Z Kwidzyna przez kończącym się w Grabówku. No to jest o te półtora kilometra.
Mamy tą mapę.
Tak. To mam pytanie takiego rodzaju. Jeżeli ewentualnie skądś by się znalazł odbiorca, taka lokomotywa, jak państwo nazywacie, w Nebrowie, a przekrój instalacji, która się kończy w Grabówku, jest za mała nawet na pociągnięcie tego półtora kilometrowego odcinka, dokąd trzeba byłoby się cofnąć?
Dotąd. Tam jest 90 mamy z gazociąg. To jest 1,5 kilometra. Tak. Ja by pan stworzył tutaj, no tak, pokażę tam. Tu jest istniejący gazociąg GN63. On jest zbyt mały, tak naprawdę ciśnienie pozwalałoby mi rozbudować, jeżeli tu by były jakieś budynki, to jest możliwe do przyłączenia z 63.
Na tej wysokości mamy większy gazociąg, większą średnicę, więc jeżeli zdarzy się odbiorca, to musimy wybudować taki odcinek. Brając analizę efektywności, biorę od tego miejsca.
To akurat tak są wsie później, że tak powiem, idą, że Grabowo, Kaniczki, Wiśliny to są umowne granice, Nebrowo też, także to już jest jeden ciąg mieszkań. Także, bo to jest, nawet nie chodziłoby później o półtora kilometra do Grabowa, tylko już dalsze.
Bardzo bym sobie życzyła, żeby to był odcinek mieszkań.
Podejrzewam, że przy tych cenach, które się teraz robią, węgla i tych, to znalazłem.
Jak się znajdzie, natychmiast zapraszam do kontaktu.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Pani Wójt.
Pytam, bo to, co Pan Sołtys tu przed chwileczką powiedział, jakby zmieniała tą strukturę za może za 5 lat, bo jeżeli będzie taka dalej polityka faktycznie szła Państwa, że ten węgiel będzie niesamowicie drożał, to ludzie będą szukali innych źródeł. I wtedy fakt, że przy tych deklaracjach, które mieszkańcy składali kiedyś, jak żeśmy zbierali, to głównie było tak. Właśnie nam tego strategicznego brakowało, to raz. I raz mieszkańcy w większości mówili, że chcą przyłączyć się ze względu na korzystanie z kuchenki gazowej. Kuchenka to jest zbyt mały odbiornik, tak, żeby jakakolwiek tu mogła być instalacja. Tak. Jeżeli było jeszcze kilka, szczególnie tu na Sadlinkach, mieszkańców, którzy mieli większe tam, mają dochody, tak, i ewentualnie patrzyli na to, że mogą docieplać również domy. Jeżeli pójdzie to w tym kierunku, że faktycznie powstające nowe budynki są, jeżeli chodzi o ich energetyczność, jest wysoka i z tego względu mogą brać pod uwagę właśnie to ogrzewanie gazowe, czy wtedy bez tego strategicznego odbiorcy, a biorąc pod uwagę zebrane ewentualnie ankiety od mieszkańców, będą mogły przeważyć tą szalę?
To ja zadam w tą stronę pytanie, bo tak naprawdę przyjęliśmy w miejscowości Sadlinki 189 gospodarstw domowych ogrzewanych gazem i 5 obiektów publicznych. Ilu więcej niż 189 się przyłączy? Ile jest w tej chwili budynków?
Ale to nie chodzi nawet o ilość budynków, tylko mi się wydaje, że od chęci i polityki każdego gospodarstwa domowego, bo przyjmowanie jakiejś średniej to nie ma sensu tu, w tym wypadku. Gdybyście Państwo chcieli na przykład od nas, żebyśmy zrobili takie ankiety wśród mieszkańców, może za jakiś czas, tak? Może nie dzisiaj, kiedy będziemy widzieli faktycznie, że ta polityka się zmienia, jeżeli chodzi o ogrzewanie na wsi, bo wiadomo, że muszą być te pojedyncze te punkty ogrzewane indywidualnie, budynki. Więc może tu w tym kierunku pewnie Państwa strategia też się troszeczkę zmieni, postrzegania takich gmin jak nasza, bez strategicznego odbiorcy, ale odbiorcy indywidualnego z większą ilością po prostu potencjalnego.
Jeżeli jest większa ilość, to zawsze. Natomiast oczywiście ja nie znam, jak będzie się kształtowało podejście do taryfy, tak? I do efektywności ekonomicznej. Oczywiście, to jest tak naprawdę otwarty temat.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo serdecznie dziękuję Pani Kierownik, bardzo serdecznie dziękuję Panu Doradcy za przedstawienie nam tutaj spraw związanych z gazyfikacją naszej gminy. Mam nadzieję, że tego bym sobie oczywiście życzył,
że będę miała
i to jak najszybciej.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego
bardzo
dobrego.
Bardzo mi przykro, że z takimi informacjami, ale też gwoli ścisłości. Niestety złe informacje też trzeba przekazywać.
Jasne.
Bo to jest jakaś perspektywa.
Ale jakie światełko w tunelu jest?
Tak? Chcemy
najważniejsze.
Trzymajmy kciuki wszyscy, żeby dotacje unijne jeszcze długo były.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, następny punkt naszego posiedzenia to interpelacje, zapytania radnych. Bardzo proszę, kto ma interpelację, zapytanie do Pani Wójt.
Ja podtrzymuję swoje interpelacje na
to, złożyłem na komisję.
Może poprzestać. Nie będę przedstawiał. To koledzy wszyscy wiedzą.
No obydwie.
To bardzo proszę, Panie Radny Piskor, ewentualnie o przedstawienie interpelacji, żeby Pani Wójt mogła sobie zapisać.
Tak, i sprawa wałęsających się psów, czyli atakujących dzieci idących do szkoły.
Tak
no,
jest.
No, tak.
Dobrze, czy jeszcze mamy ewentualnie jakieś interpelacje? Jeśli nie ma, ja w sumie mam takie 4 interpelacje. Przepraszam, że tak trochę dużo, ale nazbierało się trochę tego. Panie wójt, mam pierwsza sprawa. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, to w miesiącu październiku bądź listopadzie był robiony przegląd, może nie wiem, czy to przegląd gwarancyjny, czy niegwarancyjny, remontu tej drogi, no, tego nowego asfaltu, który tutaj od gminy idzie tutaj w kierunku kościoła. I moje pytanie jest ewentualnie, czy poruszany był temat tych poboczy, które praktycznie tam są, no, tak wysokie, że jeśli nawet jakakolwiek tylko, że tak powiem, ulewa, ta woda stoi na tej nowej drodze, że tak powiem, to troszeczkę mieszkańców niepokoi, w związku z tym, że nawet jest tutaj po drugiej stronie, tu od strony tutaj dawnego monopolu, jest rów, który miał temu służyć, niemniej jednak ta woda tam nie spływa, ponieważ nie ma jak spływać. I druga sprawa, z tego co pamiętam i też tak samo to mieszkańcy mi przypomnieli, była też mowa o naprawie parkingu przy straży, przy kościele, przez inwestora, który wykonywał remont tej drogi, a trochę ten parking zniszczył. Chodzi tutaj przede wszystkim o krawężniki, które zostały uszkodzone przez sprzęt budowlany, który po prostu pobierał ten polbruk, który tam był wykorzystywany do budowy chodnika i to jest, że tak powiem, poniszczone, połamane i w tej chwili to nie jest w dalszym ciągu naprawione. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie to na stronie BIP-u Urzędu Gminy pokazał się plan inwestycji na 2018 rok. Są tam inwestycje stricte związane tylko z remontem dróg. Ewentualnie chciałbym się dowiedzieć, co z pozostałymi tymi inwestycjami. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie, też tak samo chciałbym się ewentualnie też dowiedzieć, bo niektóre inwestycje z roku poprzedniego, nie wiem, albo zostały zrealizowane, a jeśli ewentualnie tak, to ewentualnie pytania nie ma. Jeśli nie, to jak wygląda ich realizacja? Przede wszystkim chodzi mi o ogrzewanie tutaj szkoły, to co miało być, te pompy ciepła. Ale czy ewentualnie coś od ostatniego, no nic się nie zmieniło. Rozumiem, dobrze. I jeszcze czwarte moje pytanie. W zeszłym roku podejmowaliśmy uchwałę o przystąpieniu do tego projektu, może tak zwanego tego nadwiślańskiego. Chodziło o ten sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Tutaj z tego co pamiętam to były 4 gminy. Ryjewo, Kwidzyn, Sadlinki i Gardeja i na to były przeznaczone środki. Chciałbym ewentualnie się dowiedzieć, jaki jest postęp i stan realizacji tego projektu. To wszystko. Ja dziękuję. Czy ewentualnie mamy jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Jeśli nie ma, to zamykam ten punkt. I punkt czwarty, kolejny, to przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Bardzo proszę, panie wójt. Bardzo proszę dzisiaj na siedząco.
Poprzednia sesja odbyła się 20 grudnia. Wiecie Państwo, że to okres przedświąteczny, więc te wszystkie spotkania, już nie będę o tym mówić, związane z świętami Bożego Narodzenia, czyli pastorałki w szkołach, w przedszkolach, tak? Więc to jest ten okres po świętach. Miałam urlop, więc jakiś czas byłam wyłączona na chwilę z pracy bieżącej, z tym, że oczywiście wszyscy wiedzą, co mają robić i obecnie trwa, jestem właściwie, jeszcze może jedna impreza, która była tutaj nawiązująca, może nie do świąt, o tym nie będę mówić, ale spotkanie z kołem seniorów w Sadlinkach, również ciekawe spotkanie 11 stycznia. Ostatnimi dniami i czasem, ja już wspomniałam na komisjach, zajmuję się z projektem, który został rozstrzygnięty, wnioskiem, który został rozstrzygnięty dla korzyść również naszej gminy w Sadlinkach, to jest Centrum Usług Integracji Społecznej w gminie Sadlinki, który został rozstrzygnięty niedawno na kwotę prawie 2 miliony złotych. Będziemy realizować ten projekt w ciągu 3-5 lat. Ja będę Państwu to przedstawiać może też, jak już będziemy mieć umowę podpisaną, będziemy ten harmonogram mieli gotowy. Przedstawimy Państwu, co będzie, jakie zajęcia, ile godzin. W każdym bądź razie ośrodku zdrowia, tak, który czekał, jak Państwo niektórzy mówili, za długo, czekał po prostu na moment również pewnie decyzji nie tylko związanej z lekarzem, że obecnie mam nadzieję, że ten lekarz już będzie, że on nigdzie nie będzie przechodził i ośrodek nie będzie stanowił takiego zaplecza, jakby, że w razie co ten ośrodek musi służyć na, jako ośrodek zdrowia. Jeżeli lekarz by zrezygnował tutaj w Salinkach z prowadzenia tej działalności. I tak zawsze było mówione Państwu, dlaczego ten ośrodek jest pusty i dlaczego on stoi i czeka. Myślę, że nie ma sensu czekanie. Środki unijne się kończą i podjęłam taką decyzję również, żeby napisać jednak wniosek na coś, co jest niezbędne w gminie i coś, co spowoduje również pewną integrację społeczną ludzi. A o to mi głównie chodzi, żeby to było takie centralne miejsce usług tej integracji społecznej. Kwota 320 tysięcy na wstępny remont. Podzieliliśmy ten ośrodek na dwie części. Drugi projekt został napisany do ministerstwa na Senior Plus. Tutaj jest na inwestycje i na prowadzenie. 321 tysięcy na inwestycje, 150 tysięcy na wyposażenie. I tak jak wspomniałam również, że tak pobieżnie, tylko już nie chcę rozszerzać tego, że będą to seniorzy 50+, że będzie to również pomoc dla młodzieży, że będą tu animatorzy, którzy będą prowadzić różne zajęcia, że zajęcia również, które będzie prowadzili animatorzy, ale również będą specjaliści jak psycholog i będzie prowadzona rehabilitacja fizyczna, warsztaty różnego rodzaju. Będzie ten ośrodek czynny 5-6 godzin dziennie. Nasz wniosek uzyskał bardzo wysoką pozycję i czekam teraz na podpisanie umowy. Jak podpiszemy, jak powiedziałam, będzie harmonogram napisany, wtedy będziemy Państwu przedstawiać szczegóły tej działalności tego ośrodka. Według projektu, który złożyliśmy w czerwcu, ma rozpocząć działalność. Mam nadzieję, że zdążymy. Wszystko zależy od wtedy, kiedy podpiszemy umowę. To takie bieżące sprawy z realizacji w tym okresie czasu między sesjami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Wójt. Panie Wójt, mam tylko takie jedno szybkie, krótkie pytanko. Czy ewentualnie tutaj ta rehabilitacja, która będzie w tym ośrodku zdrowia, czy to będzie w ramach funduszu NFZ, czy to będzie tylko prywatnie?
Ja na komisjach wspomniałam, że rehabilitacja obecnie będzie dla tych osób uczęszczających na ten. To będzie taka rehabilitacja prosta, tak? Będą tam rowery, jakieś tam ktoś będzie prowadził prostą rehabilitację dla osób, które będą tam uczęszczać. To nie będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w ośrodku zdrowia, o czym też wspomniałam na komisjach, będą wyremontowane dwa pomieszczenia. I jak Państwo usłyszeliście, Medipunkt będzie miał również tą swoją siedzibę i oni będą robić rehabilitację odpłatnie na razie, a w przyszłości chcemy, w najbliższej przyszłości chcemy, aby Medipunkt przez Narodowy Fundusz Zdrowia również, jak będą konkursy w Narodowym Funduszu Zdrowia, do takiego konkursu podszedł, mając tutaj miejsce i siedzibę w Sadinkach, i żeby nasi mieszkańcy z terenu gminy Sadinki tą prostą w miarę możliwości rehabilitację odbywali tutaj na miejscu w tych dwóch pomieszczeniach. To się tak fajnie zgrywa, bo ten Centrum Usług Społecznych razem z tym punktem, właśnie te dwa pomieszczenia z Medipunktu, no kto będzie chciał w pierwszej kolejności, żeby ten Medipunkt zachęcić, żeby również tutaj przyszedł, na początku właśnie będzie ta odpłatna rehabilitacja w miarę możliwości i potrzeb dla mieszkańców. Także rehabilitacja taka wstępna dla uczęszczających seniorów 50+, plus rehabilitacja, gdzie mogą wszyscy uczęszczać mieszkańcy odpłatnie. W godzinach dzisiaj jeszcze nie powiem, bo to będzie ustalone jeszcze ze mną i po remoncie tych dwóch pomieszczeń. W przyszłości przez Narodowy Fundusz również, żeby rehabilitacja była prowadzona. Bardzo mi na tym zależy, o tym zawsze mi się działo to w głowie, że jest tutaj potrzebne. Szukam różnych możliwości dofinansowań przez lata, jednak myślę, że jedyną obecnie nadzieją jest to, że jakiś partner nam wejdzie i faktycznie będzie prowadził tą rehabilitację tutaj na miejscu. Będzie miał miejsce, będzie miał pomieszczenia i będzie mógł przyjmować mieszkańców tutaj. Ale oczywiście przez Narodowy Fundusz to jeszcze musimy trochę poczekać.
Ja rozumiem. A mam takie jeszcze drugie pytanie. Czy nie wie Pani, czy ewentualnie ten Medipunkt w Kwidzynie, który świadczy usługi w ramach NFZ, czy tylko prywatnie tam usługi świadczy?
Tam?
W Kwidzynie, mówię o Kwidzynie. Czy w Kwidzynie
ja
Medipunkt?
Nie znam dokładnie. Wiem, że na pewno są to wysokiej specjalizacji lekarze, którzy przyjeżdżają z dużych ośrodków, jak z Gdańska czy z innych miast. Są oczywiście odpłatne te specjalizacje. Mieszkańcy tam nasi też często chodzą i to są odpłatne. Przez Narodowy Fundusz nie wiem, czy prowadzą. Też jest narodowy. Właśnie te plany, o których my tu rozmawiamy z szefostwem, że oni też chcą wejść przez Narodowy Fundusz, ale też muszą, bo Narodowy Fundusz określa pewne zasady i istniejące ośrodki mają jakby priorytet tu, są zasiedziane, tak? Co nie znaczy, że nowe, oni się rozbudowują i też robią remont teraz na dole, na dalszą, też na rehabilitację. W przyszłości, żeby zostać i zarabiać, bo nikt nie robi tego za darmo, będą musieli przejść również i chcą nawet właśnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia te kontrakty pozyskiwać również. Ale dokładnie, czy dzisiaj to jest to szczerze nie. Wiem, że przyszłość na pewno chcą rozszerzyć te kontrakty, ale czy na dzień dzisiejszy to nie powiem, z jakiej specjalizacji ewentualnie mają.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok. Otwieram dyskusję, czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści tej uchwały, co do proponowanych planów pracy Komisji Stałych. Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę Radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zatwierdza się plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła, Usług, Handlu i Przeciwdziałania Bezrobociu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji rady. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że przy 13 głosach za plany pracy Komisji Stałych zostały zatwierdzone. Punkt szósty to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy są jakieś zapytania, uwagi co do treści planu pracy Komisji Rewizyjnej? Nie widzę, zamykam dyskusję. Bardzo proszę Radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki na 2018 rok stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że również przy 13 głosach za uchwała została podjęta. I punkt 7 to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sadlinki na okres do 3 lat. Bardzo proszę, Pani Wójt.
O której mówiliśmy. Oczywiście ja dałam sobie wtedy, że to nie jest ta działka 81/9. Okazało się, że jest to ta działka. Tak, to jest, że to jest o tej osoby, którą mówiliśmy, że napisała, ale też i zrezygnowała z zakupu tej działki. Więc ona znalazła się tutaj w kolejnym wykazie. Znalazła się dlatego, ona nie jest uprawiana przez tą osobę, tylko dlatego, że niektórzy osoby wydzierżawiają działki, to jest w różnych celach. Oczywiście on odpowiada za to, czy ona jest uprawiana, czy nie. Ta działka była wydzierżawiana tylko chyba do celów takich, że na to, żeby w całości było gospodarstwo rolne, tak, jeżeli chodzi o tę właściciela. I wtedy płaci ktoś niższe podatki. Każdy sobie robi jak chce. Jeżeli ktoś się zgłosi do nas do dzierżawy, to oczywiście no, dlaczegożby nie płacił za działkę jeszcze w dodatku nieużywaną, bo padło pytanie, dlaczego on tam nie ma dojazdu, tak, a użytkuje. Użytkuje tylko dlatego, że w większości chyba tylko formalnie tą działkę ma i za nią płaci, a nic poza tym. Jeżeli chodzi o osobę, podejmujemy taką uchwałę, bo myślę, tu wyraźnie piszę w uchwale do 3 lat, i ta działka, myślę, że tak do półtora roku, do 2 lat będzie spokojnie wydzierżawiona. Gdyby jakakolwiek wpłynęło podanie na kupno tej działki. Zresztą poleciłam już pracownikowi, tam się była zmiana pracownika, więc to stanęło trochę w drodze. My musimy tą drogę konieczną zrobić. Czy to ktoś kupi, czy nie. Myślę, że proces drogi koniecznej ustanowionej dla tej działki musi się odbyć. Czy on się odbędzie dobrowolnie? Raczej nie, więc prawdopodobnie to pójdzie do sądu. Wcześniej czy później, bo może znaleźć się nabywca, który będzie chciał tą działkę kupić. I teraz sprawa wydzierżawienia nie blokuje sprawy zakupu, bo zawsze przecież jest możliwość, kiedy sprzedajemy działkę dzierżawioną w zapisie, w akcie notarialnym, jeżeli ona jest dalej dzierżawiona, że wejście na działkę odbędzie się tam w miesiącu grudniu, styczniu danego roku, więc ona nie wyklucza i nie blokuje chęci zakupu danej nieruchomości. A jeżeli jest nie dzierżawca, każdy ma, nie ma pierwokupu. Każdy, kto znajdzie się i będzie chciał kupić, będzie mógł złożyć wniosek. Wiadomo, że cena tej działki, wycena jest bardzo wysoka, bo to jest 80 przeszło 5 tysięcy, jak pamiętacie Państwo. I ta osoba nie chce na razie za tą cenę kupić. Powiedzieliśmy, że Państwo wyraziliście taką wolę, że ceny nie obniżamy, tak? Bo jakby nie ma podstaw do tego, żeby ją obniżyć, więc sprawy jakby nie ma zakupu tej działki obecnie na dzień dzisiejszy. A jak mówię, jeżeli kogokolwiek się znajdzie, ktoś, zapis jest jednoznaczny, ogłaszamy. Państwo tak wyrażacie przed uchwałą wolę sprzedaży tej działki, a potem procedura jest taka, że jeżeli jest dzierżawiona, czasami jest tam niewielki okres do zakończenia umowy albo po zakończeniu umowy. Jeżeli ta działka jeszcze jest dzierżawiona, to jest zapis taki, jaki wspomniałam wcześniej.
Bardzo proszę, pani radna Ramza Dudek.
Ja rozumiem, że to nie blokuje jakiejś tam sprzedaży tej działki, ale czy w takim stanie prawnym, jeżeli ta działka nie ma żadnego dojazdu, my możemy ją w ogóle wydzierżawić?
A dlaczego nie? Gdzie pisze, gdzie w przepisie pisze, że...
No ja nie wiem, ja pytam panią, czy po prostu... Ale czy ona jest na przykład wydzierżawiona przez kogoś, kto sąsiaduje?
Jak wspomniałam, że
czyli to
ta
ten
osoba wydzierżawia działkę, zresztą Państwo przecież wiecie, w jakim ona jest stanie. Ona nieużytkowana jest po prostu.
No ale to ktoś z sąsiadów po prostu, tak?
No tak.
I to jest możliwe, tak? Wydzierżawienie bez dojazdu?
Jeżeli nie wnosi ten nikt, że potrzebny mu jest dojazd, bo gdyby on tam na przykład jak do tej pory musiał dojechać na tą działkę, Ona jest od lat wydzierżawiana i nikt nie wnosił problemu z dojazdem. My i tak będziemy tą procedurę prowadzić, jak powiedziałam, bo może się znaleźć ktoś, może ktoś by powiedzieć, że chce kupić. Jest to piękna działka, tak, z tym, że no, media wszystkie tam też troszeczkę to jest za szkołą, więc tam nie są, nie dochodzą. Ktoś kupując musi sobie sam jakby tam przyłączyć te media i każdy się z tym liczy. Myślę, że działki wcześniej czy później, te działek tyle, co mamy w gminie, one się kurczą. Ile jest tej ziemi, to jest, tak? I ludzie coraz bardziej będą poszukiwać jeszcze miejsc, żeby kupić te działki. Więc myślę, że wcześniej czy później ona znajdzie chętnego, szczególnie pod lasem położona. I dlatego procedura ustanawiania drogi koniecznej będzie wszczęta przez gminę. Bo tego się nie da jakby pominąć. Problem wyszedł, jak Państwo mieliśmy, że osoba, która chciała kupić, mówi, że kupuje w sąsiedztwie, tak, i droga jest niepotrzebna. Ale żaden notariusz, nawet gdyby to kupiła ta osoba, nie podpisze aktu notarialnego, jeżeli nie będzie drogi wyznaczonej do tej działki. Ja byłam świadkiem niedawno też u notariusza. Jasno, nie ma drogi, nie ma dyskusji na temat sprzedaży działki. A wykazując działkę do sprzedaży, wtedy musimy mieć drogę konieczną. Jakąkolwiek drogę dojazdową do działki. Jeżeli jest dzierżawa, o tym się nie mówi, ale z drugiej strony dlaczego ma drogi nie być, tak?
No właśnie.
Jeżeli ta osoba nie wnosi żadnych roszczeń co do drogi i dogaduje się z mieszkańcami obecnie, no to jeżeli jest taka potrzeba, no to widocznie tak jest, ale ze względu na to, że ona nie jest użytkowana rolniczo w żaden sposób, to widocznie ma tą działkę, żeby tylko mieć. Jej niepotrzebna.
A płaci stawkę? Wtedy jaka stawka została określona za dzierżawę?
No to jest od hektara, tak jak przy innych działkach.
Ale na cele rolnicze, tak?
No oczywiście, że tak.
Bo jak i gmina inaczej tego nie egzekwuje, tak? Jeżeli jest wydzierżawana na cele rolnicze.
Jak nie egzekwuje?
No, bo sama no płaci pani czynsz. Nie, no płaci
czynsz. Czynsz jest określony,
ale nic z tym nie robi,
pani
prawda?
Na pewno wie,
no tak,
że w dzierżawie, w umowie dzierżawy jest napisane wysokość czynszu. Jego się pracownik oblicza na podstawie klasy gruntu. Jeżeli biorąc pod uwagę ostatnią tam cenę GUS-u za kwintal żyta, tak? I według tego pszenicy, przepraszam. I według tego oznacza się wartość dzierżawy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania mamy co do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sadlinki na okres do 3 lat. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Sadlinki wyraża zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w drodze kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat następujących nieruchomości gruntowych. Części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 36 arów stanowiącej działkę numer 175 położoną w miejscowości Sadlinki, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I302244/3. Nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 50,95 ara stanowiącej działkę numer 81/9 położoną w miejscowości Sadlinki, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I303087/8. Nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 12 arów, stanowiącej działkę numer 139, położoną w miejscowości Karpiny, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I302477/5. Nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 28 arów, stanowiącej działkę numer 28, położoną w miejscowości Rusinowo, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I302622/5. Części nieruchomości zabudowanej o powierzchni 17,4 ara, stanowiącej działkę numer 60/48, położoną w miejscowości Nebrowo Małe, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I404278/2. Części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3,8 ara, stanowiącej działkę numer 60/58, położoną w miejscowości Nebrowo Małe, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I404278/2. części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3,5 ara, stanowiącej działkę numer 60 łamane na 60, położoną w miejscowości Nebrowo Małe, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I404278/2. Nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3,8 ara, stanowiącej działkę numer 217/1, położoną w miejscowości Sadlinki, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I302023/53/4. Nieruchomości zabudowanej o powierzchni 35,17 ara, stanowiącej działkę numer 178/3, położoną w miejscowości Karpiny, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I302417/3. Nieruchomości zabudowanej o powierzchni 21,12 ara, stanowiącej działkę numer 96/8, położoną w miejscowości Bronisławowo, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I304861/1. I nieruchomości zabudowanej o powierzchni 24 ary, stanowiącej działkę numer 26, położoną w miejscowości Rusinowo, dla której założona jest księga wieczysta numer GD1I302622/5. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, o których mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla bezdomnych, nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy Sadlinki, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schroniska osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sadlinki. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy są jakieś może zapytania co do treści? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla bezdomnych, nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy Sadlinki, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności na pobyt podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach, w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla bezdomnych, nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy Sadlinki. Paragraf drugi. Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia, schronisku dla bezdomnych i poprzedzone jest pisemnym skierowaniem wydanym przez kierownika GOPS w Sadlinkach. Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia oraz o odpłatności za pobyt wydaje kierownik GOPS w Sadlinkach po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego. W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik nadzorujący ośrodek wsparcia, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS Sadlinki. Paragraf trzeci. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania miały na terenie gminy Sadlinki oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku dla bezdomnych spełniającej warunki określone w punkcie pierwszym może zostać ustalona dobrowolna opłata za pobyt w placówce, szczególnie wówczas, gdy schronisko zapewnia całodzienne wyżywienie. Punkt trzeci. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie z tabelą ustaloną w paragrafie 4 ustęp 1 niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych nie może być wyższa niż 100% miesięcznego kosztu pobytu w schronisku. Punkt piąty. Osoby, o których mowa w ustępie drugim, winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek bankowy GOPS w Sadlinkach w terminie określonym w decyzji administracyjnej. Paragraf czwarty. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia naliczane są według poniższej tabeli. Tabela później będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w uchwale. Osoby, których dochód przekracza 250% kryterium dochodowego, nie mają prawa do korzystania z ośrodków wsparcia z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków powodujących konieczność udzielenia pomocy w formie schronienia. Paragraf 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona przez kierownika ośrodka pomocy społecznej w Sadinkach z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Punkt 2. Zwolnienie z opłaty za pobyt może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach w oparciu o udokumentowanie konieczności ponoszenia znacznych kosztów, m.in. zakupów leków, specjalistycznych badań lekarskich, pozostawania w specjalistycznym leczeniu, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Punkt 3. Zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 3-miesięcznego pełnego kosztu pobytu w schronisku. Punkt 4. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że przy 13 głosach za uchwała została podjęta. Kolejny punkt, punkt 9, to przyjęcie protokołu z obrad 33 sesji Rady Gminy Sadlinki. Taki protokół został Państwu wyłożony do zapoznania. Czy ewentualnie są jakieś uwagi co do treści tego protokołu? Jeśli nie ma, wnoszę o przegłosowanie protokołu z 33 sesji Rady Gminy Sadlinki bez odczytania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 33 sesji Rady Gminy został przyjęty. Punkt kolejny to odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Bardzo proszę, Pani Wójt.
Chciałam Państwu powiedzieć, bo też tknęliśmy tego tematu, jeżeli chodzi o psy wałęsające się i są sołtysi, może warto by było ich spytać, czy chcieliby faktycznie na tym spotkaniu, być może nie są nieliczni dzisiaj, ale tak doszliśmy do wniosku, że nie wiem, czy zapraszamy Państwa sołtysów, bo chcemy zaprosić Panią, mogę w tej formie, tak? Panią weterynarz, policję, przedstawiciela tutaj z posterunku, żeby po prostu temat zapisów, to już ja dam propozycję, bo tutaj chodzi głównie o koty, żeby to zmienić, ale też wałęsających się psów. Jest to problem nasz naprawdę na gminy, zresztą sami wiecie, że na każdym spotkaniu naszym i tak ten temat psów jest. My pewnie złotego środka nie znajdziemy i na tym spotkaniu, ale chcemy po prostu porozmawiać, żeby bardziej rygorystycznie policja do tego podchodziła, to po pierwsze, a po drugie, czy Państwo chcecie w tym uczestniczyć po prostu, w tym spotkaniu? Może coś wniesiecie nowego, to chcemy właśnie zaprosić sołtysów lub nie, lub ewentualnie oczekujecie od nas jakiegoś rozwiązania problemu, bo to będzie, nie wiecie? Ja myślę, że złotego środka nie ma na to, tak? Właśnie. I ewentualnie po rozmowie z nimi, może jeszcze, którzy cały czas w tym temacie też jakby, powiem, siedzą, może przynieść jakieś przynajmniej złagodzenie problemu, bo nie ukrywajmy, że my płacimy ogromną sumę, prawie 100 tysięcy na rok już teraz, jeżeli chodzi o bezpańskie psy, plus kastracja kotów, dokarmianie i tak dalej. Więc jest wola Wasza taka? Chociaż jesteście tylko we dwóch, ale pytam.
To znaczy, Panie Wójcie, ja mam taką propozycję, no w związku z tym, że tutaj no, jest nieliczna grupa dzisiaj na sesji sołtysów. Niemniej jednak zaprosimy, tak jest moja propozycja, zaprosimy wszystkich, kto z Państwa sesów będzie miał ochotę przyjechać, zabrać głos, jak najbardziej zapraszamy. Moim zdaniem zaproszenie powinno być skierowane do wszystkich Państwa sołtysów i na to spotkanie, jeśli będzie taka wola, Państwo po prostu przyjedziecie. Tak, takie jest moje zdanie.
Tak, i tak zrobimy. Jeżeli chodzi o dopłatę do śmieci, jeżeli chodzi o sposób formalny, nie jest tak możliwe. Może on być tylko przy przetargu, który będzie ewentualnie za rok. Można było dopisać, ale nie jest możliwe pod względem prawnym wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych. Ja zwrócę się do opinię do mecenasa. Zwrócę się do mecenasa, żeby napisał nam opinię i myślę, że każdy jakby tutaj
Co innego, jak już gminy stosują, były takie przyzwolenia rady. Wiem, znam takie gminy, nie najbliższe, ale to było tak, że po prostu ludzie jakby bez mówienia umówili się na takie rozwiązania, a nie inne. Może powiem tak. U nas jest trochę inaczej, więc zostawmy sobie ten temat jakby do rozstrzygnięcia formalno-prawnego przez prawnika i myślę, że to będzie chyba tak najlepiej. Więc odpowiedź w jakimś czasie krótkim, może do następnej komisji również Państwu udzielę. Może ja się mylę, może jest jakieś rozwiązanie. Poszukamy go, niech prawnik rozstrzygnie. Nie chciałabym tutaj rozstrzygać na każdą ze stron. Żadną ze stron. Jeżeli chodzi o pobocza, to gwarancja nie obejmuje wysokości poboczy na drogach wojewódzkich i na tym odcinku nawet robionym, wydawałoby się niedawno, ale to już jest kilka lat również. Sami Państwo wiecie, że mamy problem, jeżeli chodzi o zbieranie poboczy. Pewne odcinki były robione w zeszłym roku przy drogach powiatowych. Na odcinku wojewódzkim sami wiecie, jaki był odcinek, tak? 600 metrów po jednej i po drugiej stronie. Bronisławowie i koniec, kropka. Nic więcej, pieniędzy nie mamy. Tak naprawdę to jest powiatówki były. Więc myślę, że zbliża się czas, kiedy będzie również tutaj kierownik poproszony. Pewnie jak co roku przybędzie on. I myślę, że będzie miał również plany na ten rok, więc proszę pytać o sprawę pobocza, bo nie jesteśmy w stanie jakby sami tych rzeczy utrzymywać. Wiem, że prawidłowe zebranie z poboczy, sami wiemy, bo to jest problem nie tylko Sadlinek i tutaj jakby tej części, ale w ogóle przy drogach, tak? Tam, gdzie są pobocza, te drogi w ogóle inaczej wyglądają i ich bieżące utrzymanie. Kałuże, które zamarzają obecnie, które się robią jednego dnia, drugiego zamarzają. To jest problem ogromny. Pękania przecież pod Szczelinowego i wiemy, jak te drogi wyglądają po okresie zimowym, nawet po niewielkiej, ostrzej, łagodnej wręcz zimie. Jest to problem. Jest to problem głównie dla zarządcy dróg, myślę przede wszystkim finansowy. I my musimy naciskać, tak? Robić wszystko, żeby naciskać, żeby tak samo jak jest z utrzymaniem zimowym, musimy dzwonić. Kategoria czwarta odśnieżania. My musimy dzwonić, żeby gdzieś tam posypano, tak? Bo inaczej to tak przyjadą, nie przyjadą. Więc pracownik dzwoni, tak jest, dzwoni i to jeszcze kierownik przyjeżdża, czy posypać, czy nie posypać. To jest makabra, a ludzie stoją w rowach. Często z nadmiernej szybkości, to jest inna sprawa, ale często naprawdę ta powierzchnia, minimalnie jesteśmy kierowcami, wiemy jak samochód reaguje przy hamowaniu, czy w ogóle przy jakiejkolwiek nieuwadze. Więc ja myślę, że tylko pytanie, wnioskowanie. Złożę pismo, bo tam składamy co roku, ale złożę ponowne pismo o te pobocza, bo to jest naprawdę mankament. Droga jest zrobiona, nowa, a ona w krótkim czasie postępuje degradacji i to na naszych oczach. Czy parking? No ta droga była budowana kilka już... Ile? 4-5 lat temu, więc jeżeli chodzi o parking, ja w protokole odbioru nie miałam zapisanego, że parking, jakakolwiek ta firma, która budowała, miała naprawić. Te pobocza były pokruszone już dużo wcześniej. Tam leżał głównie piach, tak? Takie kruszywo było tam składowane. Może sprzęt też poniszczył. Nie było to jakby na bieżąco monitorowane, musiałby porobić zdjęcia po inwestycji. Ten parking już wygląda jak wygląda, on się zaniża w niektórych, jak i chodniki, gdzieś tam woda, gdzieś ciężar zbyt duży i wtedy on jakby ulega obniżeniu. Nie mieliśmy tego w protokole odbioru drogi.
To znaczy z tego, co ja pamiętam, to była o tym mowa nawet tutaj na sesji, bo
była
te,
mowa,
bo te krawężniki zostały zniszczone przez te sztaplarki, które pobierały na paletach ten polbruk, który był składowany do remontów.
O parkingu przy kościele.
Tutaj między kościołem, tu przy straży i w kierunku kościoła. Nie, nie. Tu chodzi o ten parking stary tu po stronie cmentarza.
Tak, ale my mówimy o tym, że składowane były tafle polbruku, jak budowaliśmy parking przy kościele.
Nie, 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 nie. To nie. Pani wójt, to było...
Nowe drogi, tak?
Nie, nie. To było, jak była budowa drogi, to też tak samo, przypominacie sobie państwo, było przekazane pieniądze na Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Dróg Wojewódzkich jednocześnie przy remoncie dróg robił chodnik tu praktycznie od gminy aż do samego kościoła.
No, ale tak.
I w związku z tym były tam składowane palety z polbrukiem tu na tym parkingu od strony cmentarza. Tak, i miałoby to być naprawione, bo tam są zniszczone właśnie od tych wideł, od sztaplarek i jest, tylko, i jest poniszczone.
Ale to nie można powiedzieć, że akurat w tym momencie one były zniszczone. One
Panie wójt, to było w tym momencie zniszczone, bo mieszkańcy od razu interweniowali akurat w tym momencie i dlatego nasze interpelacje tu na sesji były tylko i wyłącznie z tym, w tym kierunku tutaj szły i z tym było związane. To praktycznie od razu była interpelacja nasza jak po stwierdzeniu tych, że tak powiem, tego uszkodzenia.
Ja się do tego odniosę, proszę mi dać czasu. Dobrze, nie chciałabym na świeżo coś odpowiadać, może nie tak, jak faktycznie to wygląda, więc odniosę się na piśmie, czy na...
Nie, na następnej sesji wystarczy.
BIP, nie wiem, o jakie inwestycje chodzi, nieujęte.
To znaczy jest plan inwestycji, tak, tylko że praktycznie były planowane, też tak samo mówię, było boisko wielofunkcyjne, była rozbudowa tak samo, no wielu, jeszcze tam kilka inwestycji było w planie, na ten planie budżetowym na ten rok.
Ale to jest, mówimy tylko o inwestycjach, które były robione, boiska nie ma, bo ono już było wcześniej, tak, ono już jest po przetargu i umowa jest podpisana i go nie ma, jeżeli chodzi o boisko. To ja Państwu mówiłam, że jest, była firma zmieniona, tamta zrezygnowała po miesiącu, do maksymalnie nam wykorzystała termin związania z umową, tą przynajmniej taką wstępną po przetargu, nie dostarczyła dokumentów i mieliśmy dwa wyjścia, albo rozpisać ponownie przetarg, albo zawrzeć umowę z kolejną firmą i zawarłam umowę z kolejną firmą, nawet uważałam, że dobrą, dlatego w tym kierunku to poszło. I dlatego tego nie ma. My na bieżąco uzupełniamy BIP. Obecnie to, co chcemy planować, nie ma na przykład również tego programu, projektu obecnie, o którym mówiłam, Centrum Usług Społecznych, bo nie ma jeszcze tego w budżecie, więc nie mogę pisać, że przetarg będzie w drugim kwartale. Nie wiem o jakich jeszcze.
Znaczy z tego, co pamiętam, może się mylę teraz. Jeśli mylę, to przepraszam, ale też tak samo chodzi tutaj o, też w planie budżetu było remontu suwów wody. Też tak
ale
samo.
To suw wody to są 20 tysięcy, to my nie umieszczamy w przetargu, bo to są, to nie ma przetargu, tylko my najtańszą.
Zapytania ofertowe, tak?
My najtańszą możliwością cenową, zapytania o cenę, negocjowaliśmy cenę i tutaj nie będzie tego w przetargu. To są tylko zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych te przetargi, które tam są. I proszę na przykład nie rozliczać mnie, czy co w BIP-ie jest, czego tam nie ma, bo one się ukazują na bieżąco i to, co robimy teraz, na przykład mamy przetargi bardzo wcześnie w tym roku ogłoszone, bo rozstrzygnięcie już jest 30 stycznia i 15 lutego drogi, bardzo w tym roku wcześniej, z tego względu, jak mówiłam Państwu, że ceny i chcemy jak najszybciej, żeby te ceny w miarę uzyskać niskie. Nie ma na przykład jeszcze drogi ogłoszonej Bronisławowo-Karpiny, bo to jest dopiero jak dostaniemy umowę, może mogę ogłaszać przetarg, więc to jest sukcesywnie, pracownik tego pilnuje i z rozliczanie z budżetu, to czego nie ma, co jest, to ja bym prosiła przed końcem roku, albo na bieżąco proszę pytać. To, co jest możliwe, to, co mamy w planach najbliższych, umieszczamy w BIP-ie. To jest chyba najmniej dla Państwa tam ten dokument jakby. My mamy taki obowiązek umieszczania wszystkiego, gdzie są przetargi w BIP-ie i to, co, o czym mówi przepis, co trzeba tam umieścić. Więc to jest jakby wymóg formalny dla pracownika, dla nas, a nie dla państwa jakby do rozliczania.
Ale to my nie rozliczamy, tylko my tylko pytamy.
Nie rozumiem, bo dla państwa to jest krzywe zwierciadło czasami może.
No i dlatego pytamy, bo ja na przykład nie znam procedury tutaj na przykład przetargowej, do jakiej kwoty, bo na przykład u mnie firmy ja znam i do jakiej kwoty ewentualnie wymaga tylko zapytanie ofertowe, od jakiej kwoty jest przetarg i to jest wszystko, nie?
No takie drobne rzeczy, to wiadomo, że głównie tutaj negocjujemy ceny i czasami to są podlegające negocjacje. No 20 tysięcy nie umieszczamy w przetargu, tak? I w BIP-ie też nie określamy wtedy.
Rozumiem, okej, dziękuję bardzo.
OZE, jak wspomniałam i tutaj jak rozmawialiśmy w międzyczasie, nie mam jeszcze rozstrzygnięcia. Ja z przykrością twierdzę, w grudniu miało być rozstrzygnięcie niestety tego konkursu. Mieszkańcy czekają, my czekamy również, bo przecież mamy tam szkołę i szkoła przeszła wniosek formalny, jeżeli chodzi o instalację źródeł ciepła, przecież pamiętacie państwo pompy, wymiana centralnego ogrzewania, wspomaganie pompą ciepła i fotowoltaikę, no też nic nie wiem, tak? Wniosek jest bardzo dobrze napisany, milionów jest zbyt dużo, kilkakrotność przewyższa wniosków, przewyższa możliwości finansowe. Nie wiem, naprawdę czekamy, są tam maleńkie wnioski, są tam olbrzymie, milionowe wnioski. Jak Urząd Marszałkowski do tego podejdzie, nie mam pojęcia. Będę tylko miała informacje na bieżąco, państwa informuję, jeżeli chodzi o wnioski, które piszemy, które mamy pieniądze. Jeżeli by była, na pewno by była informacja już w internecie również, bo i mieszkańcy na to czekają i ja również. Sprzęt, przetarg, tak. Tutaj w tym momencie partnerem wiodącym, gminą wiodącą, która organizuje, jakby zbiera od nas te informacje i wniosek, wiadomo, był wspólnie napisany na mój wniosek właśnie, żeby uzyskać punkty. Gmina Rijewo prowadzi ten projekt. Ostatnimi czasy były przetargi organizowane na sprzęt. Kiedy będzie dostawa? Naprawdę nie wiem. Na bieżąco. Słuchajcie państwo, projekt jest, pieniądze były też, dostaliśmy, umowa jest podpisana, realizacja często nie zależy od nas tak naprawdę, są różne tam powiedzmy sytuacje jakby od nas niezależne, jest prowadzone, sprzęt na pewno strażacy dostaną, ale czy to będzie w maju czy w czerwcu, na dzień dzisiejszy nie mogę tego powiedzieć, tak, bo nie prowadzimy przetargu, tylko Rijewo prowadzi i czasami różne są sytuacje związane właśnie z przeprowadzaniem przetargów, więc tam były na grupy dzielone ten sprzęt z czterech gmin, więc jeżeli będę coś wiedziała szczegółowo, a myślę, że już w lutym będziemy coś wiedzieć więcej na ten temat, jeżeli chodzi o dostawy, to też państwu przekażę na następne spotkanie.
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Kolejny punkt to wolne wnioski. Czy ewentualnie ktoś z państwa ma? Bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Chciałbym jeszcze tutaj, jeżeli mówimy o tych zastoiskach wodnych przy drodze wojewódzkiej, chciałbym zwrócić uwagę też na zastoiska wodne w miejscowości Białki. Począwszy od pana Kieliszka, kończywszy
na... My piszemy bez przerwy tam o tych zastoiskach.
Kończywszy na przed mostem koło państwa Arkutowskich. Są tam zastoiska wody na jezdni, która zostaje wyrzucana przez jadące samochody. Ale to zamarza na chodniku, także ja powiem, jest problem. Mieszkańcy się skarżą, że mimo to, że ten chodnik tam jest, szczególnie chodzi o państwa Arkutowskich, także że skarżą się i do mnie tutaj telefony, że nie można tam przejść. Dzieci na przystanku też są.
Bo za stoiska jedzie samochód, rozbryzguje na tego wszystkiego, na wszystkich, którzy idą. Ja państwu powiem, jak to wygląda i dobrze wiecie, dlaczego też tak jest. To są te sytuacje wtedy, kiedy się buduje niecałościowo. Chodnik budowaliśmy tylko dlatego, że ruch był coraz większy i trzeba było wydzielić pas, żeby ci ludzie mogli spokojniej przejść po prostu chodnikiem przy ulicy. I ten chodnik naprawdę był świetną sprawą, jeżeli chodzi o Białki, o Sadlinki, tak, tą część tutaj do Białek. Bo i spacerują ludzie, ale i się przemieszczają rowerami. Problem jest w tym, że nie są przy tej okazji wyrównywane i profilowane drogi, bo to jest problem, że droga jest dalej stara, pokrzywiona, pomarszczona, ona pracuje cały czas, bo to już jest stare, samochodów jest mnóstwo przejeżdżających przez nasze miejscowości, coraz więcej, a ciężkich sprzętów również. Droga się niszczy, nie jest naprawiana na bieżąco, ewentualnie jakaś łata położona. I zastoiska są, coraz więcej ich jest i chyba coraz więcej ich będzie. Póki nie będzie faktycznie chodnik wyprofilowany w stosunku do jezdnia, w stosunku do chodnika, to będzie tak. Jak buduje się chodnik, a nie naprawia się drogi, tak? To niestety jest ogromny problem. Problem dla mieszkańców, bo w Białkach jest też okropnie. Tam ludzie chodzą, mieszkają i po deszczu wygląda to, jak wygląda. A studzienki Proszę, chłonne nie są w stanie odebrać absolutnie tego
konsekwencją jest tego właśnie to, że za chwilę my będziemy jako gmina płacić za naprawę, tak, tego chodnika. I moim zdaniem trzeba by było zaprosić kogoś z dróg wojewódzkich, tak, przedstawiciela zarządu dróg wojewódzkich i żeby się wypowiedział na ten temat, bo w tej sytuacji to że mamy tą drogę wojewódzką w Białkach, to działa nam na szkodę.
Ja o to walczę cały czas. Proszę mi zadać dokładnie to pytanie.
Ja tutaj panią wójt doskonale rozumiem i wiem, że urząd czuwa nad tym, ale chciałbym to jakoś szerzej naświetlić. Prosiłem wielokrotnie o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Białkach, Białki Olszanica. Nic w tej sprawie się nie robi. Teraz mówię tutaj za stoiska wodne. Wydaje mi się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich po prostu do tego tematu bardzo źle podchodzi.
Ja tylko powiem, jeżeli chodzi o... Przepraszam. Mogę? Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, to była mowa, my dostaliśmy odpowiedź, że drogówka nie zgodziła się, policja, na umiejscowienie tam przejścia dla pieszych, bo też przejście dla pieszych ma swoje możliwości i nie wszędzie go tam, powiedzmy, namalują. Muszą być pewne formalne, związane z przepisami, wymogi spełnione. To przejście nie nadaje się, to znaczy do tego, żeby było przejściem. Oni tak twierdzą, tak? To jest uzasadnienie i zarządcy dróg, bo przecież występowaliśmy, nie ma zgody. Oni się przecież tym jakby sugerują, że tam jest miejsce, które powinno chodnik z chodnikiem łączyć, tak? I wtedy jest przejście, jest to górka. Więc
ja kiedyś już zapytałem się na jednym
tam nie dostaliśmy zgody, tak?
Zapytałem się na jednym spotkaniu, żeby ktoś z zarządu dróg wskazał miejsce przechodzenia dla pieszych w tym miejscu. No i nie przekazali, tak?
Że musi zejść na dół?
No praktycznie no nie mam możliwości, albo będzie szedł po rowie, albo... Także tutaj nie ma możliwości. Proszę na kolejną którąś tam sesję właśnie zaprosić przedstawiciela dróg wojewódzkich.
Dobrze. Tak.
Ja nie mówię, że...
Okej, dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Piskor.
Ja chciałbym tu panu Gutmańskiemu dać odpowiedź taką, że jeden sołtys, powiedzmy sołtys Skarpin, chciał przejść na drugą stronę, bo tam miał samochód naprzeciwko gmin na parkingu. Funkcjonariusz policji powiedział, że przejście to jest koło kiosku. Koło kiosku, tam koło. Rozumiecie, gdzie jest przejście. Czyli pani Gutmański, pan się może dziwić, ale u was też przejście jest tylko koło Kutowskiego, tak? Tak.
Koło pana Kieliszka.
Co?
Tutaj na wysokości drogowca są dwa przejścia, ale jak ja już to wcześniej nadmieniałem, że po drugiej stronie nie mamy chodnika, tak? To proszę o wskazanie możliwości przejścia tej osoby do przejścia dla pieszych.
Ale ona się kieruje już na stację kolejową. Ja chciałbym powiedzieć... Utyskiwamy, no uważamy, że to jest tak bardzo źle, ale z drugiej strony, popatrzcie, taka bogata gmina Kwidzyn dopiero budują w rozpędzinach chodniki, dopiero budują, a u nas to już mamy, jesteśmy...
Ścieżka pieszo-rowerowa, to my mamy inne problemy, tak?
Ale... to należy się cieszyć, że jesteśmy no, pierwsi. Dwa kroki do przodu jesteśmy przed nim. Proszę?
Jakiś czas temu został zbudowany chodnik i każdy był zadowolony, że jest poprawa, tak? A teraz wodę.
Jarek, włącz mikrofon.
To znaczy, że trzeba wolniej jeździć. Wolniej jeździć przynajmniej w Białkach.
Dobrze. Czy jeszcze pan?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ewentualnie mamy jakieś wolne wnioski? Jeśli nie ma, szanowni państwo, ja jeszcze pozwolę sobie dwa tematy. Panie wójt, ostatnio przeglądałem stronę internetową marszałka województwa pomorskiego i marszałek ogłosił projekt skierowany stricte do sołectw. Chodzi tam o pozyskanie kwoty 10 tysięcy na wszelkiego rodzaju wiaty, takie tam przy siedlicach wiejskich różne. Czy ewentualnie gmina będzie występowała jako gmina, czy ewentualnie sołectwa, same sołectwa mogą do tego projektu przystępować? Ale bardzo proszę do mikrofonu, dobrze?
Projektami się zajmuję. Nie zgłaszał mi takich, że są takie ogłoszone projekty. Nie czytałam tego. Jutro się tym zajmiemy. Muszę to przeczytać, bo tego nie znam.
To znaczy, panie wójcie, ja mam taką gorącą prośbę z tego względu, że tam jest chyba okres do 10 lutego na składanie projektów. Czy ewentualnie byłaby taka możliwość uzyskania takiej informacji, czy gmina będzie składała, czy nie będzie składała i czy sołectwo samo będzie mogło, bo jeśli gmina nie będzie składała, to sołectwo samo może wystąpić w ramach swoich funduszy sołeckich o na przykład o dofinansowanie tam, o tą kwotę może występować?
To chyba pierwszy raz.
Tak, to jest pierwszy raz, bo jeśli na przykład gmina by nie występowała, to prosili byśmy taką informację, bo najprawdopodobniej sami jako sołectwo byśmy chcieli o taki fundusz wystąpić, o takiego granta tak zwanego.
To jest sprawa jakby do sołtysów wtedy skierowana, że
tak.
Oni będą i w Radzie Sołeckiej podejmą jakąś ruchy ewentualnie w funduszu sołeckim.
Tak.
Nie wiem, czy to już muszą mieć na przykład zaakceptowany budżet z tym, bo przecież budżety sołeckie są już też...
Ale wiadomo, że na przykład jeśli dostalibyśmy 10 tysięcy, to zwołujemy Radę Sołecką i na przykład to, co mieliśmy zaplanowane, to zmieniamy po to, żeby tego granta dostać, tak?
Ja na pewno jutro... Jak przyjdę do gminy, to się tym zajmę i przekażę pracownikowi i będę coś wiedzieć więcej. Jeżeli muszę to przeanalizować, nie powiem dzisiaj nic, bo...
Ja rozumiem, tylko ewentualnie prosiłbym o informację zwrotną, w jakim to kierunku będzie...
Na pewno jak coś, to sołtysom damy znać, jeżeli będziemy chcieli zaangażować sołtysów. Na pewno, to bez tego nie ruszy. Ja dzisiaj się nie widziałam z Asią, tak? I jeżeli to pewnie ogłoszone było też niedawno, więc może dlatego też ona po prostu...
Tam jest krótki okres na realizację tego.
Proszę?
Tam jest krótki okres na składanie tych wniosków właśnie.
To jest niewiadomo i żeby mało osób po prostu złożyło. Wystarczy parę dni nie patrzeć na stronę i już sprawa jest załatwiona. Dobrze, tak. Przekażę sołtysom, jakby gmina nie będzie zainteresowana, z tym, że musimy sobie liczyć, że wtedy 10 tysięcy do 130 tysięcy musielibyśmy mieć jeszcze pieniędzy dodatkowych. Ja nie wiem, czy 10 tysięcy to jest wkładu własnego, czy to jest...
Ten projekt jest skierowany bezpośrednio do sołectw. Wkład własny trzeba tam, z tego, co tak sobie przeglądają tak pobieżnie, wkład własny trzeba mieć. I w ramach posiadanych środków, jako na przykład jako sołectwo, w ramach funduszu sołeckiego, można ewentualnie otrzymać dofinansowanie. Ale tam jest określone na przykład na co tam chyba. Z tego co widziałem to właśnie na wiaty przy świetlicach, na ławki, na boiska, na parki tam różne.
Zobaczymy, bo część sołectw już ma w jakimś planie te zadania i można by było dopisać tylko.
Znowu zebrać ileś tam mieszkańców.
To znaczy napisać, tylko że napisać wniosek, myślę, że nie wiem, może jeszcze nie będzie trzeba mieć tych dokumentów, tylko je uzupełnić potem, więc...
De facto sołectwo nie ma własnych środków.
Nie. No, ale jak?
W ramach funduszu sołeckiego.
Sołectwo ma w ramach funduszu.
Jeżeli fundusz sołecki został złożony do określonej daty,
tak.
zatwierdzony, tak, to moim zdaniem tego funduszu sołeckiego no, nie możemy.
Można.
Możecie przecież zawsze.
Do końca realizacji można ten fundusz zmieniać i.
Możecie. Tak.
Tak jest.
Nie dyskutujmy o czymś, czego naprawdę nie wiem, co to.
Nie, dlatego mówię, no jest taka możliwość, ewentualnie prośba taka, czy, wchodzimy, czy nie wchodzimy.
Czy możemy zwiększyć fundusz sołecki o kolejną dotację? O to mi chodziło. Czy możemy.
Nie, Jarek.
Czy
nie? Tylko w ramach posiadanego funduszu sołeckiego możemy tutaj w tych granicach, tylko że tak
nie
powiem,
ma co
tutaj się poruszać. Dobrze, i kolejne takie moje takie pytanie w punkcie tym wolne wnioski. Panie Wójt, z tego co pamiętam, to gdzieś w miesiącu październiku jako klub radnych składaliśmy wniosek o stypendia dla tam wskazanych osób. Ewentualnie chciałbym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie, że tak powiem, no tutaj przyznania tych stypendiów. Przepraszam, nie o stypendia, tylko o nagrodę wójta. Źle się
To po pierwsze, no wójt rozpatruje te nagrody, czy są ewentualnie zasadne, tak, bo też nie ukrywajmy, że ja mam swoich jakby osoby, które zostały gdzieś tam przez inne osoby zgłoszone i jest jakaś kolejka, więc gdybyśmy chcieli ich wszystkich nagrodzić, musiałoby być to spora kwota od razu. Więc sukcesywnie na pewno będziemy w jakiś sposób wyróżniać te osoby. Ja nie robiłam żadnej listy na ten rok, bo to wszystko też zależy jest od funduszy. Na pewno jakieś osoby otrzymają, bo co roku jest tam minimum ta jedna czy dwie nagrody. Więc dzisiaj nie powiem, kto dostanie. Myślę, że za jakiś czas na pewno odpowiem. Ale nie ukrywam, że no, inni też czekają, tak? Że to nie jest tak, że się daje i od razu ja dalej jakby przekazuję dalej. Dobrze, że takie osoby są i które byśmy chcieli nagrodzić i wyróżnić spośród grupy, że się wyróżniają. Jest tych osób sporo. Ja też bym chciała wyróżnić sporo osób, żeby pokazać, w jaki sposób niektórzy potrafią dzielić się z innymi, mają jakąś pasję, która wpływa też na to środowisko i ewentualnie pokazuje, że z tych sardinek też są ludzie, którzy uzyskują jakieś wyniki, czy to w sporcie, czy w innych jakichś sferach naszego życia, ale nie wiem, muszę jakby, dzisiaj mi trudno jest powiedzieć, tak? Kiedy, co i kto. Tak? Jeszcze chwileczkę.
Nie rozumiem, bo ewentualnie możemy wskazać, skąd ewentualnie wziąć środki na te nagrody. I myślę, że w zeszłym roku jako tutaj Rada Gminy żeśmy naprawdę dużą kwotę zaoszczędzili w związku z tym, że wielu nas nie uczestniczyło w tych sesjach i były z tego duże oszczędności i myślę, że taką ideą było, żeby te pieniądze, które zostały w sposób zaoszczędzony tutaj, żeby przeznaczyć właśnie na takie nagrody.
Szanowni Państwo, ja oszczędzam na tylu rzeczach i gdybym chciała przekazywać tylko na nagrody, no jest wiele, ogromnie wiele potrzeb, tak? Nie wskazujmy skąd, bo to wiadomo idzie na jedną pulę, jeżeli chodzi o nadwyżkę. Wszystko potem się miesza, nie wiadomo skąd są te pieniądze i z jakich środków. Chodzi o to, żeby wyróżnić te osoby. Może tak, tak? Przyglądnę się temu i na pewno za jakiś czas zobaczymy, kto by mógł tam otrzymać. Tak. Dobrze? Może taka.
Dobrze, dziękuję bardzo. My tylko wskazaliśmy ewentualnie, skąd można pozyskać te środki. Ale dobrze, jak najbardziej. Czy ewentualnie jeszcze jakieś wolne wnioski? Tu pan radny Piskor miał. Bardzo proszę.
Ja chcę złożyć taki wniosek, żeby na następną sesję była podjęta uchwała o przedłużeniu dotacji na wymianę eternitu. Bo to co roku przychodzi taka uchwała, prawda?
Tak. Obecnie było to z naszych środków i dlatego podejmowaliśmy uchwałę
w zeszłym roku też. Chciałam powiedzieć, że co roku będzie. My będziemy cały czas do eternitu dopłacać. My będziemy, jeżeli będzie taki nawet program związany z ochroną środowiska i jeżeli chodzi o czyste powietrze, to też chcę w to wejść, żeby dopłacać mieszkańcowi chociaż 5-10% do wymiany pieca, czy razem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Czekam też na taki program. Jeżeli będzie taka szansa,
Pieniędzy nie mamy za wiele, bo wiadomo, potrzeb jest ogromna ilość, ale chciałabym właśnie, żeby chociaż jakaś kwota co roku, tak jak jest na Eternit, jak jest na oczyszczalnie przydomowe, była, żeby mógł ta pierwsza grupa, która kto pierwszy, ten lepszy, po prostu jakaś grupa 10, 15 osób czy 20, tak, w zależności od środków, jakie będziemy mieli, mógł złożyć i dostał to dofinansowanie, przedstawił odpowiednie dokumenty. Czy to będzie piec, czy to będzie inna instalacja związana z ochroną środowiska. Myślę o tym i myślę, że w tym roku również z tego będziemy korzystać. Z tym, że to są kolejne środki, których nie ma jeszcze w budżecie i ja muszę główkować tak, jak to posklejać, żeby to efekt jakiś był, żeby mieszkańcy to odczuwali, że coś w tym kierunku też robimy. Jeżeli premier mówi dużo na temat ochrony środowiska i czystości powietrza, ja mam nadzieję, że stworzone będą dodatkowe programy dla mieszkańców, które nawet indywidualnie będą mogli się starać o takie dofinansowanie, bo potrzeba taka jest, ale bez pomocy, tylko mówienia o tym, ja nie mam na razie żadnych możliwości, tak, ani państwo wielkich możliwości skorzystania z tych. Mam nadzieję, że za słowami pójdą czyny, więc poczekajmy, może też będą jakieś programy, gdzie będziemy mogli jakby z tego skorzystać.
Dziękuję bardzo. Jeszcze taka sprawa organizacyjna, stricte na koniec. W związku z tym, że mamy nowy rok, przypominam państwu radnym o oświadczeniach majątkowych. Wiem, że w zeszłym roku były bardzo duże problemy z tym, także jest taka moja propozycja, ewentualnie jest taka możliwość, żeby po wypełnieniu swojego oświadczenia majątkowego udać się do Urzędu Skarbowego. Tam są takie panie bardzo miłe, które ewentualnie sprawdzą, żeby później nie było poprawek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, następna sesja najprawdopodobniej będzie planowana na 15 lutego. Tutaj pani wójt prosiła, że ewentualnie, jeśli będzie taka zmiana konieczna, jeśli chodzi o podpisanie umów. Tak jest. I na tą sesję bardzo bym prosił o przygotowanie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy. Te sprawozdania, które miały być, wiecie państwo dobrze, o czym mówię. I na następną sesję, tak jak żeśmy to wcześniej uzgodnili, zapraszamy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej. Tak? I jeśli chodzi tutaj o komisję, to pani wójt, na tą komisję zapraszamy wtedy tutaj przedstawicieli policji i pani weterynarz. Czy to będzie osobna komisja? Czy na lutową tutaj komisję? Tak. Tak. Czyli na lutową komisję zapraszamy przedstawiciela policji i panią weterynarz. Dobrze. Czy ewentualnie jeszcze jakieś pytania? Jak pan ma, nie ma żadnego problemu. Dobrze. Czy ewentualnie jeszcze mamy jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam obrady 34. sesji Rady Gminy Sadlinki. Dziękuję państwu bardzo.